pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Niestrudzona walka rodziny Olewników o prawdę w sprawie porwania i zamordowania syna i brata. W studiu Radia Maryja gościmy Ewę i Włodzimierza Olewników, rodziców Krzysztofa, Danutę Olewnik-Cieplińską, siostrę Krzysztofa oraz pana adwokata Ireneusza Wilka, który jest prawnym pełnomocnikiem rodziny Olewników. Jest z nami też w studio córka pani Danuty, Nadia. Witamy was, drodzy państwo, bardzo gorąco i serdecznie. Z jednej strony podziwiamy wasz upór w walce o prawdę. Z drugiej strony nie mieści się w głowach, że takie wydarzenie, taka zbrodnia mogła się dokonać. Niejednokrotnie walczymy o sekundy życia, walczymy o minutę życia ludzkiego. A tutaj minęło 7 lat, nie znamy prawdy. 26 października minie 7 lat, jak został porwany, uprowadzony, a potem po 2 latach, pomimo okupu, po 3 miesiącach zamordowany w świętej pamięci młody człowiek, Krzysztof, który był dobrym synem, żył w dobrej rodzinie. I nie da się w ciągu 2 godzin, które daje nam program, zamknąć i wypowiedzieć bólu, cierpienia, opowiedzieć każdego szczegółu, zająć się każdym tematem, który jest związany z tą sprawą. Ale bardzo gorąco jesteśmy wdzięczni, zwłaszcza rodzicom, zwłaszcza pani Danucie, za to, że podjęliście to wyzwanie, aby z uporem walczyć o prawdę, aby dać też świadectwo tym, którzy są w podobnej sytuacji, którzy przeżywają rozpacz, przeżywają coś, co byśmy nazwali wielką niesprawiedliwością, gdyż zetknęli się nie z jakąś krzywdą, ale zetknęli się po prostu z czymś, co jest bestialstwem. Nie chcemy wam zadawać pytań, ponieważ wiemy, że niejednokrotnie czuliście się jako winni, czuliście się jako oskarżeni, którym zadawano setki pytań, których podejrzewano, że musieliście się tłumaczyć, chociaż w tym momencie powinni się tłumaczyć wszyscy ci, którzy nie znaleźli sprawców, którzy nie chcą podać nazwisk tych, którzy są mocodawcami całego zajścia, tego wydarzenia, tej sprawy, która trwa już 7 lat. Więc prosimy o przesłanie, o świadectwo waszego życia, kim był Krzysztof, jak przeżyliście ten czas, jakie towarzyszą wam uczucia, ale też nadzieje. Wiecie, że wzmacniamy was tym, czym możemy, to znaczy się modlitwą. Dziwi nas mnóstwo spraw, milczenie tych, którzy mogą dopomóc w tym momencie, tych, którzy mają wiedzę, bo to jest niemożliwe, że to się dokonało potajemnie. Nie dokonało się to na Marsie, dokonało się to w Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku, w trzecim tysiącleciu, wpośród konkretnych ludzi, i dokonali to ludzie, więc są tego świadkowie, nie dokonały tego siły dla nas niewidzialne. Zatem stoi osoba i są tego świadkowie. Dlatego to, co możecie wypowiedzieć, ponieważ wiemy, że jesteście też spętani, pozwolono panu Włodzimierzowi i pełnomocnikom prawnym zobaczyć akta dochodzenia. Ale nie możecie nic powiedzieć, bo grozi wam za to odpowiedzialność karna. Więc zupełnie coś, co się jednym słowem mówiąc nie mieści w głowie, a jednak jest możliwe. Jeszcze powiem, że bardzo dziękuję rodzicom, panu Włodzimierzowi i pani Ewie, za prezent. W szarej okładce mój krzyż i znak krzyża, jak gdyby krzyś, ale jest znak krzyża. Jest to album rodzinny. wydanie limitowane 25 lipca 2007 roku, w dzień imienin Krzysztofa. Dziękuję Ci, Jemu, Wam, Bogu, a zwłaszcza Tobie za wskazanie drogi do domu. Jest to świadectwo życia osoby, która ma spojrzenie, która ma uśmiech, która ma przyjaciół, która ma dzieciństwo, która przyjęła Jezusa Chrystusa w czasie pierwszej Komunii Świętej. W konkretnym roku są tego tutaj świadectwa. Są też wycinki z prasy, która wówczas grzmiała, a przecież te media też, myślę, że byli wśród nich tacy, którzy doskonale wiedzieli, co się wtedy stało. Jest też obrazek z Matką Bożą Jasnogórską i intencja o to, żeby Krzysztof wrócił z sierpnia 2002 roku, o powrót syna do domu. Drodzy Państwo, radiosłuchacze, jesteśmy świadkami czegoś, co się nie mieści w głowie, ale to nie znaczy, że jeżeli się nie mieści w ludzkiej głowie, jeżeli jest tak nierealne, że chcemy to odrzucić, że to nie miało miejsca, że to nie istnieje i chociaż być może chce się nam wyłączyć radioodbiornik i powiedzieć, nie chcę tego słyszeć, nie chcę o tym wiedzieć, bo wygodniej byłoby nie wiedzieć i lepiej jest milczeć, być może z lęku o swoich najbliższych, że jeżeli coś powiem, jeżeli dam świadectwo, zaświadczę o tej sprawie, to ktoś właśnie uprowadzi mojego syna, uprowadzi moje dziecko. Być może jest taki lęk, ale sumienie zawsze krzyczeć będzie, bo sumienie to nie jest coś, co wytworzyliśmy sobie sami, ale jest to wewnętrzny głos Pana Boga, który mówi, co jest prawdą, a dzisiaj w Radiu Maryja, a przedtem w telewizji Trwamy w Radiu Maryja, stają przed nami świadkowie walki niestrudzonej o prawdę, bo porwano im dziecko, bo to dziecko potem po prostu unicestwiono. Panie Włodzimierzu.
Tak. Słucham, jak ojciec mówi tak ciepłe słowa. Taki mam refleksję, co to jest życie. Co ono jest warte. Warte dla ojca, który wcierał pewne prawidła dzieciom. Zabrano mi tak kochanego syna i zabrano nie w sposób jakiś, co możemy powiedzieć, wypadki przez spowodowane jakimś bandytyzmem, ale w sposób wyrafinowany. W sposób tak wyrafinowany, że jak ojciec wspomniał, nie mieści się w głowie. Syn przetrzymywany od uprowadzenia był prawie 2 lata bez paru dni. Okup dany właśnie po 2 latach przetrzymywania. Więcej po okupie syn jeszcze żył 2 miesiące. I w sposób nie mieszczący się w głowie zamordowany. Ciężko w ogóle jest mówić. Ciężko mnie jako ojcu. Ciężej na pewno będzie mówić o tym mama, matka Krzysia. Ciężko nam było udowodnić to, że jesteśmy normalną rodziną, że nasz syn Krzyś był normalnym, kochającym rodzinę, wierzącym, chodzącym do kościoła, nie wstydzącym się kościoła, człowiekiem. Ciężko pomyśleć, dlaczego tak się stało. ciężko myśleć o, ja to już mówię, o zezwierzęceniu niektórych ludzi. Bo tylko tak można nazwać. Nasza walka jako rodziny, oparta, tak długa walka, oparta jest tylko i wyłącznie na miłości, na rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, brata do siostry, siostry do brata. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że tak można długo walczyć, bo walczymy 7 lat. 6 lat praktycznie walczyliśmy o odnalezienie Krzysia. Wierzyliśmy do samego końca, że Krzyś żyje. Bo nikomu nie przyszło do głowy, że prawie 2 lata czasu były znaki, były dowody na to, że żyje. Nikomu nie przyszło do głowy, że po 2 latach przetrzymywania można człowieka zamordować. To jest bardzo rzadki przypadek w świecie. Wręcz niektórzy psycholodzy uspokajali mnie. To jest nieprawda. Musi coś być. Na pewno syn żyje. Okazała się prawda inna. Syn już nie żył 3 lata. 4 właściwie. A myśmy to wierzyli. Wierzyliśmy to wszyscy, że tego nie mógł dokonać normalny człowiek, czy nawet nienormalny, czy bandyta. Ciężko jest mówić, ciężko jest wspomnieć. Ciężko jest zajrzeć w album, w książkę, gdzie wydaliśmy w dniu jego imienin. Ciężko mnie, ojcu, otworzyć to, bo człowiek nie wytrzymuje woli na to nie patrzeć, po to tylko, żeby coś wytrzymać, żeby serce nie stanęło, żeby poddać się tej woli walki, walki o prawdę. O prawdę, kto za tym stoi. Jak już Państwo wiecie, bo ta sprawa jest na tyle medialna, że tą prawdę jest ciężko ustalić, to tajemnicze śledztwo, to, że utrudnia nam się wgląd do akt niby tajnych. Ja z moimi pełnomocnikami miałem wgląd do akt utajnionych. Co ja zobaczyłem? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że na moje takie podejście do akt tajnych, to nie widzę żadnych znamion, żeby te akta były utajnione. Dlaczego akurat taka sama notatka pochodząca od jednego tego samego oficera jest utajniona, druga o tej samej praktycznie treści, tylko z innym nazwiskiem, nie jest utajniona. Jest pewna różnica. Utajniona notatka jest z nazwiskiem człowieka, który mógł brać udział w uprowadzeniu, czyli a notatka nieutajniona nie ma nic w sprawie. Dlaczego trzeba przestępcę kryć, notatki utajniać? Utajniono jedynie dowody tego przestępca, tego przestępstwa. Dlaczego? Kto stoi za tym? To jest pytanie, może ktoś, może pan mecenas coś by na ten temat powiedział.
Tak, rzeczywiście sprawa niezwykła, jak niezwykłe uprowadzenie i bestialskie zamordowanie Krzysztofa. W tej sprawie z punktu prawnego mamy do czynienia jakby z trzema grupami osób, do których my zgłaszamy swoje zastrzeżenia i mówimy wprost, że to są grupy, które popełniły przestępstwo. Z pierwszą grupą, które ustaliło postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę okręgową w Olsztynie, jest grupa, która została skazana w procesie, który toczył się w sądzie okręgowym w Płocku i dotyczy bezpośrednich, co podkreślam, bezpośrednich sprawców uprowadzenia Krzysztofa i jego zabójstwa. My jesteśmy już po wyroku, osoby zostały te skazane. Co prawda chciałem podkreślić, że ten wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Wszyscy oskarżeni złożyli apelację, tak jak się spodziewaliśmy. Niektórzy z nich żądają nawet uniewinnienia, mimo oczywistych dowodów w sprawie. Drugą grupę, wobec której toczy się postępowanie, to jest grupa funkcjonariuszy, którzy prowadzili postępowanie przygotowawcze w sprawie wykrycia sprawców uprowadzenia Krzysztofa. My uważamy na podstawie dowodów tych procesowych i tych, które są w materiałach niejawnych, że tych osób jest za mało. To jest raz. A druga kwestia to te osoby, obawiamy się, że mogą nie ponieść odpowiedzialności karnej. Mamy trzech funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w pracach pierwszej grupy operacyjno-śledczej. Natomiast jest jeszcze kilku funkcjonariuszy, którzy w naszym najgłębszym przekonaniu i w oparciu o wiedzę, którą posiadamy, co podkreślam, jeszcze unika odpowiedzialności. I tu chciałbym sprecyzować. Tu obawiamy się, że właśnie z tej grupy funkcjonariuszy publicznych może uniknąć odpowiedzialności karnej, ponieważ jest obawa przedawnienia. Mam tu na myśli treść artykułu 231 Kodeksu Karnego, paragrafu 1. I okres 10 lat już wkrótce się zbliży, do którego się zbliżymy. I również pozostałe występki, już na przednie, które czyny związane z przekazaniem okupu mogą nam uciec. To jest okres 5-letni. I wracając jeszcze do trzeciej grupy. Są to funkcjonariusze państwowi, do których przez lata zwracała się rodzina Olewników o pomoc, prosząc niekiedy na kolanach, błagając, aby osoby tej pomocy rodzinie udzielili. I tutaj pytanie, czy te osoby w ogóle podejmowały działania? Chcielibyśmy wiedzieć, Jeśli tak, to jakie? A jeśli nie podejmowały, to dlaczego tych działań nie podejmowano? Czy te osoby tkwiły w błędzie, tak jak mówią publicznie? Czy też ktoś je celowo wprowadzał w błąd i dlatego tkwiły? Czy też po prostu przez lekkomyślność, niedbalstwo nie chciały się zająć sprawą uprowadzenia Krzysztofa? I tu sobie zadajemy pytanie, czy te osoby w ogóle w jakiś sposób będą kiedyś za tą sprawę, za swoje zachowanie ponosiły odpowiedzialność. Czy tylko odpowiedzialność moralną, czy też odpowiedzialność karną. I ta walka o prawdę o Krzysztofa, ta walka z państwem, bo przecież rodzina Olewników spotykała się z brakiem zaufania do nich. Przecież byli podejrzewani o różne kontakty ze światem przestępczym. Krzysztof był oczerniany. Podejrzewano go o samouprowadzenie i ten wątek był prawie kontynuowany do samego momentu znalezienia jego ciała. Więc to jest olbrzymia tragedia dla rodziny, że w takim przekonaniu żyło państwo. Państwo, czyli mam na myśli organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. I dzisiaj, stojąc jakby przededniu rocznicy, kolejnej rocznicy uprowadzenia Krzysztofa, no musimy stanąć w prawdzie. Stanąć w prawdzie i postawić pytania, właśnie odpowiedzialność karną, czyli nie oczekując nic, oczekując jedynie sprawiedliwości, i również odpowiedzialność moralną tych osób, aby może pokusiły się przynajmniej na taką małą refleksję, że rzeczywiście nasze zachowanie mogło przyczynić się albo przyczyniło się do śmierci Krzysztofa. I my tutaj jako pełnomocnicy reprezentujących rodzinę Olewników uczestniczymy w tych wszystkich bojach, bardzo trudnych, żmudnych. Czasami widzimy łzy pana Włodzimierza, rodziny, bezradność, zdenerwowanie, ale z drugiej strony niepojętą siłę w dążeniu do tego, pytanie do czego? Właśnie dążeniu do odnalezienia sprawiedliwości, do takiego poczucia sprawiedliwości, która powinna być darem nas wszystkich, a nie tylko pewnej grupy.
Pani Danuto, pani jako siostra świętej pamięci Krzysztofa już w pierwszej części dała też świadectwo waszej wielkiej więzi, jaka była między wami, zresztą całą trójką. I też wiemy, że mimo stanu błogosławionego, w którym pani była, swojej rodziny, wtedy Nadia, która spokojnie zasnęła najpierw na ramionach mamy, teraz jest u babci, teraz jest, no jest też i drugie dziecko, tworzycie rodzinę i ja cały czas mam przed oczyma, jak również w swojej świadomości, 7-letnie życie w walce o prawdę, z tą świadomością, że muszę dziecko wychować, jedno, drugie, muszę tworzyć rodzinę, tym dzieciom przekazać piękny świat kolorowy, pełen dobra, pełen zaufania, pełen miłości, bo przecież wychowujemy dzieci ze względu na ich dobro, ich szczęście. Jak pani sobie radzi z całą sytuacją? Jak pani też wszystko to przeżywa? Jak też pani walczy? Walczy o godną postać, ale też o dobre imię rodziny i brata.
To jest trudne pytanie. Po pierwsze, chciałam powiedzieć tak, że gdyby nie dzieci moje i mojej siostry, to Nie wiem, czy w ogóle poradzilibyśmy sobie w tej sytuacji, w jakiej byliśmy. I nie wyobrażam sobie tego, żeby nie było wnuków dla moich rodziców w tym właśnie czasie, kiedy działa się ta tragedia. Tak naprawdę to dzięki nim rodzice przynajmniej na małe chwile mogli być z nami obecni, bo przez większość dni, przez większość godzin w ciągu dnia nie liczyło się nic, kompletnie nic i nieważne, że to minęło 3, 4 lata, czy 5, czy 6, ciągle jest to samo, ciągle jest sama myśl, ciągle jest walka, ciągle czekanie i właściwie myśli krążą wokół jednego tematu, Krzysztofa. Więc ja myślę, że te dzieci, które są z nami, które jeszcze są małe, dały dużo siły całej rodzinie, że wytrwaliśmy, że dużo miłości daliśmy, ale chcę powiedzieć coś więcej. Cieszy mnie to, że wszystkie nasze dzieci, bo jest jeszcze i Mikołaj, i Nadia, i Miłosz, dwójka najstarszych przede wszystkim wiedzą o tym, znaczy wiedzą o Krzysztofie, wiedzą o wujku, wiedzą, że ich bardzo kocha, wiedzą, jaki był świetnym kierowcą, wiedzą, jaki był, do tego stopnia, że ja jestem bardzo często u Krzysztofa, gdzie jest pomnik, jego zdjęcie i chodzę tam z Nadią, a Nadia mówi tak, wiesz Krzysiu, dzisiaj jest twoja ulubiona zupa. I mówi to wprost, mówi to podnosząc głowę do nieba, tak, tak swobodnie. I mówi, wiesz Krzysiu, dzisiaj jest twoja ulubiona zupa, my też ją lubimy, ja też ją lubię. Cieszy mnie to, że tak właśnie to wygląda, że ona po prostu, ona go bardzo kocha. Kiedyś idąc do przedszkola powiedziała mi, wiesz mama, jak się kogoś kocha, to ta osoba nigdy nie umrze. Ona ma dopiero 5 lat. A ja mówię, tak Nadia, tak jest, ta osoba nigdy nie umrze. I w takim klimacie, w takim nastroju są wychowane dzieci. Chyba tak właśnie powinno być. Sam fakt taki, że ja byłam z Krzysztofem bardzo zżyta i dla siebie wiele znaczyliśmy, tego nie muszę ani pokazywać, ani udowadniać, ani nikomu o tym opowiadać, bo tak było. I to, co przeżyłam w trakcie najpierw 5 lat, kiedy nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło, nie wiedzieliśmy, gdzie on jest i czekaliśmy każdego dnia na jego powrót, to był ten lepszy czas chyba, mimo wszystko, że nie wiedzieliśmy, ale cały czas była ta nadzieja, że on wróci. I cały czas taką myśl mieliśmy w głowach, wszyscy. Każdego dnia siadając do śniadania, siadając na kanapie, rozmawiając, pijąc herbatę czy kawę, cały czas na niego czekaliśmy. Było lżej, mimo tego, że były te wyjazdy, był ten cały horror i stres i ta walka i tak dalej, ale cały czas była ta nadzieja. Natomiast później, po 5 latach, kiedy nadziei zabrakło, kiedy już to wygasło, tak jest do tej pory, że jest trudniej. Jest trudniej, bo nie ma na kogo czekać. I z tym się nie można pogodzić. Bo tak naprawdę 5 lat czekania to długi czas i tak sobie myślę, że to moje życie jest takim jednym czekaniem, długim czekaniem, bo to było 5 lat. Dzień za dniem był taki sam. My czekaliśmy. I teraz nie możemy sobie do głowy tego przyjąć, że już nie ma na kogo czekać. Że to już koniec. Takie było 7 lat. Prawie 7. Teraz natomiast walczymy. Biegamy z prokuratury do policji, do ministerstwa i tak dalej. Umawiamy się z posłami, byle tylko tą sprawę wyjaśnić, byle tylko odkryć prawdę. Ale zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, czy nam się uda. Ja osobiście wątpię w to, że odkryjemy cokolwiek. Ale ta walka, którą teraz toczymy, mi samej daje mi dużo takiej wewnętrznej siły, że mój brat walczył o życie 2 lata. każdego dnia czekał na to, że to ostatni dzień. Więc ja myślę, że my mamy większą siłę, aby odkryć prawdę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, czy my ją odkryjemy, czy nie. Ale ta siła o odkrycie prawdy i ujawnienie i postawienie przed sądem osób, które w tym wszystkim uczestniczyły, jest ogromna z naszej strony. Myślę, że to jesteśmy winni jemu właśnie. Chyba po to jest rodzina z drugiej strony, aby dać takie świadectwo jemu. I musimy dać siebie wszystko.
Suchy w treści zapis artykułu 252 kodeksu karnego, który mówi o wzięciu zakładnika. Nie oddaje bólu, jakim dla najbliższych uprowadzonego staje się koszmar tego przestępstwa. Okup, śmierć, szczególne udręczenie. Te słowa zawarte w kodeksie zrozumiałe są tylko dla tych, którzy przeszli przez piekło uprowadzenia, jako zakładnicy, jako ich najbliżsi. Zabranie nam osoby najbliższej jest dramatem przeżywanym podwójnie. Nadzieja na szczęśliwy powrót miesza się ze zwątpieniem, strach z chwilami radości, kiedy wydaje się, że wszystko zakończy się szczęśliwie, czekanie i poszukiwania. Krzysztofa szukaliśmy przez 5 lat, kiedy nikt nie chciał albo nie potrafił nam pomóc. Ale obok tych, którzy mimo złożonego ślubowania, że będą nas bronić, opuszczali bezradnie ręce, byli tacy, którzy wierzyli, że trzeba zrobić wszystko, żeby Krzysztof był znowu wśród nas. I dokonali tego. Szkoda, że tych ludzi spotkaliśmy tak późno, za późno. Oni nam pomogli. Zwrócili wiarę, że poza ludźmi złymi i obojętnymi na los drugiego człowieka są i inni. Ale przedtem byliśmy sami. Wiemy, co to znaczy i nie chcemy, żeby ktoś, kogo dotknie, podobna jak nas tragedia, pozostał sam, bez żadnego wsparcia. Dlatego powstała fundacja. Powołaliśmy ją do życia również i z tego powodu, że dziś wiemy, co można i co trzeba było zrobić, aby Krzysiek był wśród nas, nie tylko jako patron naszej organizacji. Wiemy, co to znaczy stracić kogoś najbliższego w sposób, o którym w kodeksie nie napisano. Wiemy, co może przeżywać jego rodzina i dlatego chcemy pomóc. Pomóc w tym, żeby walczyć o ludzi, żeby wrócili do swoich domów, ale nie tak, jak wrócił do nas Krzysztof. Jesteśmy to winni jego pamięci, ludziom, którzy pomogli nam i dalej chcą pomagać innym, nie tylko swoim profesjonalizmem, ale ogromnym zaangażowaniem w to, co robią. Czujemy, że jesteśmy to winni i tym, których może spotkać los podobny do tego, jaki nam przypadł w udziale. Tego nie zrozumie nikt, kto przez to nie przeszedł. Ważne, żeby wiedzieć, że można spotkać na drodze ludzi, którzy pomogą. List na stronach Fundacji Krzysztofa Olewnika. olewnikfundacja.pl, pisane łącznie, podpisane przez Włodzimierza Olewnika. bo to nie była walka o życie przez minutę, przez dwie, ale to była walka o życie przez 7 lat, trwająca po dzień dzisiejszy, chociaż do tej wiadomości, o której przed chwileczką mówiła pani Danuta, było 5 lat, a Krzysztof miał nadzieję na powrót do domu przez 2 lata. To nie było coś, co mieści się pod pojęciem zabójstwo z premedytacją, bo ta premedytacja trwała 2 lata. To nie było też wydarzenie i nie jest po dziś dzień, o którym nikt nie wie. Przecież są pośród nas, być może słuchają nas z nadzieją, że 2011 rok przyjdzie cudem w mgnieniu oka przez sekundę. I wiemy, że są tacy ludzie, bo jest niemożliwością, ale dziwi wielka zmowa milczenia. Dziwi przez te 2 lata. I przecież nie może być tak, że przez 2 lata tylko i wyłącznie 1, 2, 3 osoby w Rzeczypospolitej Polskiej wiedziały, gdzie jest Krzysztof Olewnik. Jest rzeczą niemożliwą, że nie dziwił fakt jego gdzieś przechowywania, że ktoś nie zauważył niczego podejrzanego. Czyż jesteśmy aż tak zastraszonym społeczeństwem, narodem? Czyż aż tak obojętni? W tym momencie wydaje się, że nie wystarczy tylko składać kondolencje rodzinie Olewników, współczuć, załamywać ręce, bo z tego wszystkiego po 10 minutach niewiele zostanie. Jutro przyjdzie kolejny dzień, kolejne sprawy, zapomnimy i być może znowu, gdy ktoś wspomni o rodzinie Olewników, pojawią się nagłówki w gazetach, ktoś zrobi delikatny szum medialny, a sprawa, a rodzina, a prawda znowu będzie tajoną. Dlatego nie wiem, czy nie trzeba byłoby jeszcze raz wraz z Janem Pawłem II zawołać: niech wstąpi duch, ale w tym momencie odwagi, Duch Święty prawdy, który pokona tę taką wręcz zatopioną w marazmie lęku, obaw, kombinacji, sytuację. 3 miesiące na prośbę pana ministra Ćwiąkalskiego. Ciszy ze strony rodziny, ze strony pełnomocników prawnych nie przyniosło nic. Teraz słyszymy kolejną informację, a mianowicie, że być może rozwiąże sprawę komisja śledcza. Czyż aż tak źle jest z aparatem ścigania i wymiarem sprawiedliwości w Polsce, że na każdą ważniejszą sprawę, sytuację potrzebujemy komisji śledczej? I rodzi się pytanie, czy ta komisja śledcza nie jest kolejnym czasem danym nie rodzinie Olewników na korzyść, czy poszkodowanym, ale broń mnie Panie Boże od słowa poszkodowany, bo tak jak w pierwszej części mówiliśmy, poszkodowany to ten, kogo ograbiono, kogo oszukano, a tutaj przez 2 lata dręczono, zabito syna, potem 3 lata ukrywano prawdę, a teraz o jego, nawet o tym, gdzie jest jego ciało. A teraz przez kolejne 2 lata nie wiadomo, kto był mocodawcą, kto był świadkiem, kto dopomagał, kto pociągał za sznurki. Ale jest, czy ta komisja, która, jeżeli w ogóle powstanie, czy nie będzie kolejnym prezentem, upominkiem dla tych, którzy dokonali zbrodni, a dla rodziny będzie kolejną nadzieją złudną. Tak więc od mojej strony Zresztą tak jak zawsze, gdy wspomnę jakąkolwiek sytuację związaną z przemocą, zwłaszcza przejeżdżając przez Drobin, pamiętam o Krzysztofie, ale też o sprawie, o sprawiedliwości, bo to, co się dokonało wtedy, trwa po dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy nie można tego wręcz zaliczyć do zbrodni komunistycznych czy nazistowskich, których prawdy nie możemy po dzień dzisiejszy poznać, jest ona tak ukrywana. To by znaczyło, że ta sitwa zła panuje nad dobrem. Więc cóż, prosząc o Ducha Świętego, Ducha mocy, prawdy, odwagi, też trzeba nam chyba wspólnie w świadomości społecznej, ale nie tylko słowem, ale czynem, budować taki system dobra. System, to co jest napisane w tym oświadczeniu, wzajemnej pomocy. Przecież są, już to brzmi na antenie Radia Maryja bardzo często, tak jak zawołanie, są posłowie. Są jeszcze ludzie dobrej woli, do których te wszystkie sprawy możemy kierować. Przecież nie możemy być wciąż nieustannie wystraszeni, bojący się cokolwiek zrobić społeczeństwo jeszcze z czasów totalitaryzmu komunistycznego, gdzie po prostu pętano nam ręce i usta prawem, donosicielstwem, karami, które jeżeli czegoś dokonamy, to po prostu przestaniemy istnieć. Ale panie mecenasie, jest z nami pan adwokat Ireneusz Wilk. Jak pan patrzy na to od strony sytuacji prawnej, od strony tej komisji, która ma powstać i ma, jeżeli powstanie, uratować sprawę?
No właśnie, proszę ojca, jeśli powstanie, bo tutaj w tym zakresie mamy obawy. Zresztą my tutaj, jak jesteśmy obecni, obawialiśmy się, iż sprawa wyjaśnienia kulisów uprowadzenia i zamordowania Krzysztofa może być upolityczniona. Ale tak rozmawiając na ten temat, wielokrotnie doszliśmy do wniosku, że z naszej pozycji, nieważne jaki rząd rządzi, nieważne jaki minister sprawuje mandat jakiej partii, istota jest fundamentalna. Jaki jest stosunek państwa do obywatela? Jaka jest powinność państwa w stosunku do skrzywdzonego obywatela? Bo państwo oczekuje od obywateli konkretnych zachowań. Płacenia podatków, bycia uczciwym w tym zakresie, przestrzegania pewnych norm prawnych, etycznych. Natomiast czy obywatel może oczekiwać od państwa wzajemności? I patrząc na sprawę uprowadzenia i śmierci Krzysztofa, możemy dojść do bardzo smutnych wniosków, że ludzie skrzywdzeni, mimo że domagają się prawdy, spotykają się z niechęcią, odrzuceniem. I przez kogo? Przez państwo. Instrumenty prawne w tej materii wiadomo jakie są. Jest droga postępowania karnego, poprzez postępowanie przygotowawcze, poprzez potem postępowanie sądowe, instancyjność. I od krzywdy, którą doznali państwo Oliwnikowie, do czasu prawomocnych orzeczeń sprawców, tych, których mamy, podkreślam, tych, którzy bezpośrednio uprowadzili i zamordowali Krzysztofa, jeszcze upłynie. Jeszcze wiele łez państwo Oliwnikowie wyleją na sali sądowej wobec bezczelności, niczym nieskrępowanej odwagi, pseudoodwagi skazanych, jak powiedziałem, w pierwszej instancji nieprawomocnie, sprawców tej okrutnej i tragicznej zbrodni. I teraz oczywiście stawiamy sobie pytanie, po jakie instrumenty prawne można sięgnąć. Ale komisja, ona jest oczywiście w perspektywie, jest przez nas brana pod uwagę. I robimy to w imię śmierci Krzysztofa, wyjaśnienia tych wszystkich okoliczności związanych z jego uprowadzeniem, ale chcielibyśmy pokazać, jaki jest system państwa. Jak państwo działa? I dlaczego działa tak słabo? Natomiast jest to ostateczność, ale po nią sięgniemy, gdy zajdzie taka potrzeba. Natomiast pojawia się pytanie, czy w polskim parlamencie są ludzie, którzy gotowi na to, aby zdecydować. Obawy oczywiście, patrząc na komisję śledczą, patrzymy na pewne plusy i minusy. Minusy to obawa o upolitycznienie, o to, że będzie próba rozgrywania interesów partyjnych z pominięciem Krzysztofa, pominięciem jego rodziny. Ale z drugiej strony plusy to jest przede wszystkim wyjaśnienie prawdy i może pokazanie tych ludzi, którzy poprzez swoją postawę nie udzielili pomocy i Krzysztofowi, który przez 2 lata wołał o pomoc, jak również rodzinie.
Drodzy Państwo, pragniemy zaprosić również Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Nie da się, tak jak mówiliśmy na początku, przedstawić każdego dnia, każdego roku, każdego wydarzenia ze szczegółami. Jest to też nasze już nie pierwsze spotkanie z panem mecenasem Ireneuszem Wilkiem. Jest to pierwsze spotkanie z rodziną, ale zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów. Są to osoby doświadczone, znające się na rzeczy. Podaję numery telefonów do studia. Jednocześnie może taka prośba, że nie bądźmy też od razu mądrzy, wiedząc, jak to wszystko rozwiązać, bo ci ludzie przez 7 lat przeszli, jak słyszymy, przez wszelkie im znane profesjonalistom, specjalistom, przyjaciołom sposoby dotarcia do prawdy, odnalezienia Krzysztofa, odzyskania go. Ale jeżeli jest ktoś, kto może pomóc w tej sprawie, jego telefon będzie jak najmilej widziany. Podaję telefony 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia. 011 48 56. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo ojca serdecznie pozdrawiam i gości, państwa olewników. No, jesteśmy z państwem, jakbyśmy tylko dowiedzieli się o tym, że taka tragedia, to pozostawa nam modlitwa i taka cicha solidarność z wami, ale równocześnie jakaś bezradność. Dla mnie jest jedno jasne. To są niesamowicie zorganizowane siły zła. Można się pytać, dlaczego człowiek aż tak dochodzi do takiej... To jest nawet więcej niż zezwierzęcenie. Bo zwierzęta mają instynkt jakiś. Chyba też jakieś dzikie zwierzęta, wściekłe zwierzęta. To jest coś innego jeszcze, prawda? Tak, ale normalne zwierzęta tak się też nie zachowują. To jest coś, co przechodzi ludzkie pojęcie. Kiedyś czytałem książkę, chyba napisaną przez panią dr Wandę Połutawską, znaną obrończynię życia. Tak, napisała i boję się snów. Chyba ta książka. I motto było takie, ludzie ludziom zgotowali ten los. Chodziło o obozy koncentracyjne, o obóz w Ravensbrück. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Jak to się dzieje, że człowiek do tego dochodzi? Oczywiście pierwsze, to są zorganizowane służby. Nie ulega wątpliwości, to są służby, które ja bym nazwał, to jest lewica. Tak bym to nazwał. Jak obserwuję te, czytam na ten, czy jakoś no, coś usiłuję poznawać mechanizmy, jak powstała rewolucja francuska i później konsekwencje tej rewolucji francuskiej. Jak to się dzieje, że ludzie straszni z tej rewolucji są właściwie w tej chwili wynoszeni gdzieś jako wzorce stawiani, jakieś idole, symbole. Ludzie bardzo źli, ludzie często z odchyleniami różnymi, jakimiś strasznymi. Zresztą to samo rewolucja październikowa czy inna jakaś straszna rzecz, nazizm z wszystkimi konsekwencjami. Jak to się dzieje, że takie zło powstało? To mówię, gdzieś to się zaczyna w wychowaniu. Ale to zło jest, ono w dalszym ciągu są. I niestety to jest też w Polsce ta ideologia. Ja to nazywam bardzo jasno. W Polsce w tej chwili właściwie bardzo, bardzo mocno rozrasta się i działa nowa lewica. To są konsekwencje i rewolucji francuskiej, październikowej, i tych wszystkich socjalizmów i tak dalej. A w sumie to jest egoizm, jakiś szatanizm. Po prostu ludzie, którzy służą złemu, idą za złym. Nam pozostaje modlitwa i praca nad tym, organizowanie się. Ja bym apelował do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, organizujcie się. Nie wolno patrzeć i pozwalać na zło. Zło trzeba demaskować. I to jest też ewangelizacja. Demaskować zło. Nie wolno zgadzać się na kłamstwo, na perfidię, na szkodzenie, na zło. Przeciwko człowiekowi, przeciwko Bogu nie wolno. Jak tak patrzę, to następna sprawa po tym organizowaniu się i trzeba tworzyć struktury dobra wszędzie, gdzie jestem. Nie wolno chować głowy w piasek. To nie jestem ani człowiekiem, ani chrześcijaninem. Nie jestem. Jeżeli jestem człowiekiem przez duże C, jeżeli jestem chrześcijaninem, to powinienem bardzo jasno iść i pomagać. I tu jest dla mnie, no jak mogli tacy ludzie być w Polsce? I oni są teraz kryci. Trzeba bardzo jasno nazwać, jeżeli teraz są kryci, jest taki czy inny rząd, to przecież powinien stanąć po stronie tych ludzi pokrzywdzonych. Oczywiste jest, że można powiedzieć obojętne, kto rządzi. Ale jednak należy rządzić tak, aby obywatel korzystał z największej możliwej wolności, dającej się pogodzić z dobrem ogółu, bonum commune. Taka jest nauka, taka jest prawda. Rządzić tak, by wszyscy cieszyli się wolnością, cieszyli się prawdą, cieszyli się dobrem. Czyli to wypływać ma z miłości. I to wszystko ma być pogodzone z dobrem innych. I właśnie teraz pytajmy, jakie są rządy. Dla mnie to jest widać bardzo wyraźnie lewica. To są konsekwencje, daleko bym poszedł, aż ponad 200 lat temu do rewolucji francuskiej. później do rewolucji październikowej i konsekwencje tego wszędzie. Ta lewica, która zanegowała Boga, jeżeli zaneguje Boga, to gotuje piekło człowiekowi. To widać w Polsce. Ja się dziwię, że jeżeli ludzie wierzą w Boga, że jakoś tak obok tego przechodzą obojętnie, patrzą na takie straszne rzeczy, jak tutaj w przypadku państwa. A przecież takich przypadków jest więcej. Może nie aż tak strasznych, ale gdybyśmy tak popytali ludzi, a niechżeż ludzie mówią o tym, to byśmy się dowiedzieli, jak jeszcze daleko jesteśmy w Polsce od tego, by jakoś by to było dobro wspólne. Na razie to wygląda na to, że to jest jakieś ja wiem, zbiegowisko rozbójników. Jeżeli ten jakikolwiek rząd nie pomaga tu państwu, to są rozbójnicy. To są pospolici zbrodniarze, tylko chodzący w pięknych krawatach. Mogą mieć nawet władzę. Ale Pan Bóg ich osądzi kiedyś. Przecież za to kiedyś odpowiemy wszyscy. Za każdy czyn odpowiemy. I oni też odpowiedzą. Kochani, tak, ludzie się nie wstydzą, Boga się nie boją. Ale czas jest krótki. Dlatego czas najwyższy, a ludzie powinni się organizować. Ja mówię, moim zdaniem, powinniście, kochani, idźcie do posłów różnych i nie dajcie się oszukać pięknymi słówkami. Po owocach ich poznać. Pytać o fakty. Co robił? Nie jak mówi. Jak się mistrzy do ludzi. Co robi? Co rozrobił w tej konkretnej sytuacji? Każdy. I ta koalicja, i nie tylko koalicja. Niech oni pięknie nie mówią, niech oni się nie kłócą, niech oni przestaną wreszcie ludzi na siebie napuszczać. Niech służą dobru wspólnemu. Bo to jest to napuszczanie na ludzi, ta agresja cała, jaka jest, ta dezinformacja, kłamstwo. To wszystko prowadzi do tego, żeby ludzie sobie skoczyli do oczu, właśnie do rewolucji, do niszczenia. Moglibyśmy dużo o tym mówić. Stworzyć struktury dobra, pomagać sobie nawzajem, to jest dramat. I nie nazywajmy, że któryś minister albo będzie ukrywał tajemnice. Kogo kryje? Kogo kryje? Jak kryje takich zbrodniarzy, że to sam jest ich towarzyszem. Sam jest w tej mafii. To jest oczywiste przecież. To jest oczywiste i nie nazywajmy tego inaczej. Nazywajmy tak wszystko po imieniu i tak, nie, co nad to jest od złego pochodzi. Dzisiaj państwa mordowali, a później następnych będą. Będą tak nas kneblować, będą straszyć, będą nie wiadomo co. A przy tym będą się pięknie pokazywać ludziom. Przepraszam, życzę siły państwu i naprawdę gratuluję pięknej rodziny. Gratuluję pięknej, jesteście przykładem dla całego i dla całej Polski i nie tylko. Pięknej rodziny i oby więcej takich. Zobaczcie, to jest taka rodzina. Dziękuję serdecznie. Ojcze, mnie tu słów nie staje, ojcze kochany. I panu mecenasowi i wszystkim, którzy pomagają, to też siły życzę. Wszystkim nie wolno się poddać, nie wolno się cofnąć. Trzeba iść i nazywać sprawy po imieniu. To jest draństwo, to jest za mało powiedzenia. Nawet jeżeli ci ludzie wysoko stoją i oni nie pomagają, kryją, to są przestępcy, pospolici przestępcy, tylko to przecież to jest przestępstwo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję ślicznie.
I organizować się w dobrym. I jeszcze bym powiedział, ojcze, wychowywać młodzież. Właśnie wychowywać. Ci młodzi ludzie dobrze wychowani, do dobrych uczelni posyłać. Jak ja słyszę, że profesor jakiś tego donosił cały czas, gdzieś tam jest teraz poza Polską i nigdy się z tego nie wycofał, donosił, tym czy jeszcze nie na najbliższą rodzinę nawet. I on jest profesorem na uczelni wyższej. Jak on kształtuje młodzież? Dlatego mówię, ludzie, wysyłacie swoich wnuków, dzieci do uczelni. Kto was uczy? Trzeba honoru trochę też mieć. Nie posyłać do tych przestępców. Wiem o uczelniach, które pozakładali właśnie tacy ludzie popełniający nadużycia. I pełno studentów mają. Jak to wygląda? Co to za rodziny? Jaka to świadomość tych rodziców, babci, dziadków, nauczycieli. To jest dramat. Taka Polska się nigdy nie podnieść. Kształtować dobrych nauczycieli, dawać dobrych mistrzów. Musi być informacja dobra, prawdy uczyć u dobrych mistrzów i formacja sumień. I to wyjdzie. Wyjdzie wszystko dobre, bo jest trochę dobrych ludzi. Wyjdzie. I to zło minie. Ale to jest wyraźnie widać, że to jest lewica. Dziękuję serdecznie. To jest straszne. Dziękuję.
Dziękujemy. Na antenie Radia Maria gościliśmy ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Prosimy pan Włodzimierz.
Bóg zapłać ojcowi Tadeuszowi i mocne dzięki za wsparcie, za wyłożenie prawdy, bo prawda tak wygląda rzeczywiście, jak ksiądz, jak ojciec Tadeusz to powiedział. Ja to mówiłem dużo wcześniej. To prawdę taką samo, jako usłyszałem w tej chwili od ojca. Bóg zapłać jeszcze raz za słowa prawdy. Nie można na to patrzeć, bo to jasno wypływa z akt, że w tym to może zrobić tylko lewica, ludzie o tych poglądach. Mogą się niektórzy obrażać, ale niestety tak jest. I wierzę, że ta prawda wyjdzie. Dziękuję jeszcze raz.
Ja chciałbym dodać, bo mówimy o materiałach operacyjnych. Ja bym chciał przybliżyć istotę materiałów operacyjnych. No, co to znaczy te materiały operacyjne? Materiały operacyjne to zbiór dokumentów realizowanych przez policję w ramach czynności niejawnych. I wielokrotnie się zdarza, że takie czynności są realizowane w stosunku do obywateli i obywatele nigdy nie mogą z tymi dokumentami się zapoznać i w gruncie rzeczy nie wiedzą, co państwo o nich myśli, mam tu na myśli policja, i jakie materiały przeciwko nim zostały zebrane. Nam, rodzinie Olewników, odmówiono odtajnienia dokumentów tych operacyjnych z uwagi na ochronę osobowych źródeł informacji, czyli inaczej mówiąc informatorów lub tajnych współpracowników. Ponieważ te aktywa muszą być chronione. Rozumiejąc jakby przepisy, patrząc na to wszystko, my mamy poważne wątpliwości, czy to może być podstawą odmowy odtajnienia dokumentów, albowiem, jak tu powiedział pan Włodzimierz, nie stwierdziliśmy w całej dokumentacji wiadomości, które można by było kwalifikować jako wiadomości, które powinny być chronione. Część tych informacji przecież się zdezaktualizowała, mówimy o latach 2001-2003. Część tych informacji jest już zupełnie nieadekwatna do tej sytuacji procesowej, która ma miejsce. Ale jest inny, jeszcze ważniejszy problem w tej sprawie. My mamy prawo i jesteśmy o tym święcie przekonani, głęboko i święcie, co podkreślam, że informatorzy, tajni współpracownicy dopuścili się w tej sprawie przestępstw. Można postawić pytanie, jakich przestępstw? No, obowiązuje nas tajemnica państwowa, nie możemy powiedzieć, ale ja mogę powiedzieć o jednym przestępstwie. Dezinformacji. Wprowadzania w błąd policjantów, którzy te czynności wykonywali. I my chcemy wiedzieć. My chcemy wiedzieć, czy ci policjanci tych informatorów sobie wymyślili i sami tworzyli te dokumenty na potrzeby postępowania. Czy rzeczywiście tacy informatorzy byli? I tylko tyle. A jeżeli byli, to w jaki sposób te informacje od tych tajnych współpracowników trafiały do postępowania i były tak spaczone, były tak nieprawdziwe. I ta kwestia musi być wyjaśniona, a bez wyjaśnienia tej kwestii całe to postępowanie skończy się po prostu bez jakiegokolwiek rozwiązania. Ale natomiast co powiem, że my oczywiście możemy wyjaśniać, możemy próbować, natomiast nigdy nie zidentyfikujemy osobowych źródeł informacji. Nigdy nie będziemy wiedzieć, czy pseudonim, powiedzmy XYZ, to jest jakaś tamta osoba. I zresztą my nawet nie chcemy wiedzieć. My chcemy wiedzieć jedynie tyle i tylko tyle, czy te osoby były inspirowane do tego, aby przekazywać fałszywe informacje. My jesteśmy głęboko przekonani, że tak. W związku z faktem, że zakładamy, że informatorzy popełnili przestępstwo, wówczas przestępcy nie mogą być chronieni przez prawo. Dlatego też zarówno mamy argumenty prawne, jak i moralne do tego, aby żądać odtajnienia tych dokumentów. Nie żądamy wiele.
Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Radio Maria, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Darek z Krakowa. Ja do Państwa Lewniku mam tylko takie jedno pytanie, bo w tle tych wydarzeń związanych z uprowadzeniem znaczy dla mnie osobiście zanika, jaki był motyw tego porwania, bo w trakcie tej gehenny pod koniec dopiero pojawia się kwestia okupu, te bodajże tam te euro w dosyć pokaźnej kwocie. Ale wcześniej, jakie były motywy tego, że po prostu w ten sposób właśnie dokonano zamachu na wolność i życie i zdrowie Krzysztofa? Jakbyście Państwo mogli uzupełnić taką informację, to ja tylko tyle chciałem. Dziękuję.
Dziękujemy. I odpowiedź prosimy Pani Danuta.
Tak, to jest pytanie podstawowe. No, my nie możemy przyjąć tego. My, jak mówię tutaj w imieniu całej rodziny, że chodziło o kupię pieniądze. To jest absurdalne, to co nam wmawiają właśnie prokuratorzy, policjanci, nam wmawiali przez 7 lat prawie, że to jest uprowadzenie dla okupu i to było uprowadzenie dla okupu. To jest kompletna bzdura, to nie było żadne uprowadzenie dla okupu. My nie wiemy, jaki był motyw, możemy spodziewać się i mamy pewne własne uwagi i wiemy mniej więcej może o co chodziło. Na pewno nie chodziło o pieniądze. Uważamy, że powód był dużo bardziej głębszy i nie chodziło na pewno o to, że to, nie wiem, coś z moim bratem związanego. Uważamy, że to chodziło o coś albo do mojego taty, do rodziny. I nie chciałabym mówić o tym temat głośno, bo nie mam tutaj żadnych dowodów, żebym mogła nawet je przedstawić. Ale absolutnie zgadzam się z Panem, że nie chodziło o okup, nie chodziło o pieniądze. Mam nadzieję, że powód uprowadzenia będzie znany, jak tylko uda nam się odtajnić akta i postawić przed sąd i uzyskać odpowiedzi od osób, które zleciły to uprowadzenie i kazały, najpierw wytypowały Krzysztofa, następnie przetrzymywały, po prawie 2 latach odebrały okup, który był tylko przykrywką całego uprowadzenia. Ale mówię, my mamy pewne własne spostrzeżenia, nie chciałabym o nich mówić. Natomiast całą prawdę uzyskamy tylko wtedy, kiedy osoby, które za tym wszystkim stały od samego początku, które to wszystko wymyśliły i bardzo przebiegle to wszystko przeprowadziły, staną przed sądem i na te właśnie pytania nam odpowiedzą.
Dziękujemy bardzo. Halo, Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Serdecznie witam gości i serdecznie witam ojca prowadzącego. Ja oczywiście nie mam tu żadnej recepty, bo trudno jest mieć jakąś receptę czy też rady, bo to jest wszystko zbyt dla rodziny przykre i żeby nawet nie będę się silił, ale myślę, że wszystkie rzeczy, wszystkie dokumentacje, wszystkie sprawy związane pisemne i tak dalej, państwo nie możecie, ja oczywiście nie chcę tu pouczać, ale nie możecie tego trzymać w domu ani w takim miejscu, gdzie służby, bo te służby są w dalszym ciągu, tajne, ubeckie, esbeckie, jak one teraz inaczej się nazywają. I naprawdę nie chciałbym kiedyś wyczytać w jakiejś gazecie, czy usłyszeć gdzieś w jakiejś telewizji, że państwa dom został splądrowany przez nieznanych sprawców. Ci ludzie nie cofną się przed niczym. I myślę, że tylko poparcie ludności w ogóle w całej Polsce coś państwa może wzmocnić i dać siłę i realną, bo dlatego, że państwo jako indywidualnie nie zrobicie nic z tą machiną zła, ponieważ to ministerstwo z panem Ćwiąkalskim na czele widać, że jest powiązane. Proszę zwrócić uwagę na wojskowe służby informacyjne, marszałek Sejmu, minister spraw wewnętrznych i poszczególni ministrowie są uwikłani w nieczyste sprawy. Ja oczywiście nie chciałbym tu się domyślać ani rzucać jakichś zbyt mocnych argumentów, ale to widać gołym okiem dla laika. I ja nie wiem, czy najlepszym pomysłem, oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, nie wiem, czy najlepszym pomysłem będzie komisja, ponieważ w tej komisji będą ludzie z tak zwanego parytetu, czyli większość będzie miała Platforma, będzie jakieś tam SLD, będzie jakieś tam PSL, i może jeden albo dwóch z Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy zacznie się polityczna szopka ze szkodą, ogromną szkodą dla rodziny i w ogóle dla ludzi w ogólności pokrzywdzonych przez służby takie. Także tyle moich refleksji osobistych i bardzo państwu życzę dużo siły, wytrwania i no, szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Zbigniewie i prosimy pan mecenas.
No, my oczywiście dokumentów tajnych nie mamy, ani ich nie przechowujemy, ani ich też nie ze sobą nie nosimy, nie ukrywamy. Dokumentami, które dysponujemy, są dokumenty procesowe, które uzyskaliśmy w trybie przewidzianym przez przepisy, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Mamy ich kilkadziesiąt, są w różnych miejscach, są u mecenasów, są u pokrzywdzonych, w związku z tym tutaj takich obaw nie mamy. Natomiast wspomniał tutaj pan o wartości dokumentów. Ja może odniosę również do wartości dokumentów zawartych w materiałach niejawnych. Ja oczywiście, jak podkreślam i zastrzegam, nie mogę odnosić się do szczegółów. Będę mówił na dużym stopniu ogólności, abym jutro nie miał albo w kolejne dni wszczęte postępowanie karne o ujawnienie tajemnicy państwowej, albo teraz już się mówi informacji niejawnych. Chciałem powiedzieć, że z naszego oglądu na podstawie tych dokumentów mamy uzasadnione nawet nie przypuszczenie, ale i nawet nie obawy. Jesteśmy po prostu, mamy na to po prostu dowody zgromadzone w tych materiałach, że te dokumenty są sfałszowane, przynajmniej część z nich. Myślę, że o szczegółach to przekażemy te informacje panu prokuratorowi lub osobom prowadzącym te czynności, ale są to niezbite dowody i ja z całą odpowiedzialnością wyrażam takie stanowisko. I mam nadzieję, i mamy taką wiarę w to, że kiedyś o tych dokumentach będziemy mogli mówić w sposób nieskrępowany, tak, aby każdy z nas, każdy z obywateli miał świadomość, w jaki sposób pewne czynności w stosunku do niego są prowadzone.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem bardzo No, jestem zwolennik. Nie mogę mówić.
Kto telefonuje?
Dobrze? Michał, ale...
I skąd pan telefonuje?
Z Irlandii. Ale po prostu kiedyś w szkole podstawowej na historii się uczyliśmy, że kiedyś tam w średniowieczu była tak zwana głowizna. I to po prostu, no, można powiedzieć, że to było bulwersujące. Wielką żelnictwo. Wina, że chłop szlachetnie chłopa, to płacił głowiznę i był w sprawie. No i teraz jestem patrzył takiego, że polscy Polacy są drugi zdaniem.
Panie Michale, halo?
Jestem.
Ja wiem, że może ciężko mówić, ale proszę spróbować mówić może wolniej, wyraźniej, bo niedokładnie pana słyszymy, dobrze?
Chciałem po prostu nawiązać do tej historii, że w szkole podstawowej się uczyliśmy, że kiedyś w średniowieczu było coś takiego, że głowizna była, że jak szlachcic zabił chłopa, to płacił pieniądze i było po sprawie. No, to było bulwersujące dla uczniów i dla ludzi w XX wieku, że no, takie było prawo. No i teraz jest podobnie, mi się wydaje, że jest też jakaś głowizna. Polacy są jakimiś zwierzętami, jakieś podkategoria ludzi, ktoś zapłaci jakąś głowiznę i to po prostu no, za 100 czy 200 lat będą się po prostu uczyć tego na historii, jak to było kiedyś i no, jakie po prostu ci ludzie byli, nie wiem, zahipnotyzowani jakoś tak, no nie wiem. No, trudno mi tu teraz nazwać, no tak jak przed chwilą padło, że tacy szataniści rządzą w tym kraju czy coś, bo to jest straszne. To wszystko chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panie Michale, chociaż takie zdanie, że szataniści rządzą, nie padło, że bardziej jest to mówienie o tym, że no zło się panoszy, ale to nie znaczy, że szataniści rządzą. Prosimy jeszcze pani.
Tak, ja chcę powiedzieć, że mnie jako siostry boli wiele rzeczy i to są słuszne spostrzeżenia, że w Polsce coś jest nie tak, coś się źle dzieje, że tak być nie powinno. Ja nie wiem, jak jest w innych krajach, nie wiem, jak jest w Irlandii, ale mnie boli jedno, że tak naprawdę mój brat czekał na pomoc tak bardzo długo. Tyle dni czekał. W domu, gdzie był przetrzymywany, to nie był domek, który był, nie wiem, zupełnie odludziów, nikt tam nie zaglądał, nikt nie przyjeżdżał, nikogo nie było obok. Nie. To był domek pomiędzy innymi domkami, gdzie byli sąsiedzi, którzy widzieli, którzy słyszeli. Ja sobie tego nie mogę... Ja nie wierzę w to po prostu. Ja nie mogę uwierzyć w to, że nikt nic nie zauważył. Więc pytanie, gdzie my żyjemy? Czy tak bardzo bali się ludzie dookoła, tak byli zastraszeni, czy po prostu nie przypuszczali, że może to jest, nie wiem, coś złego, może myślano, że należy się komuś. Ja chcę powiedzieć, że nieważne, kto by był na miejscu mojego brata wtedy, być może nawet i zła osoba, ale nikomu nie powinno się takiego losu fundować. I mnie boli to, że Polacy naprawdę są znieczuleni. Wiele osób, to prawda, że może dużo więcej osób powie, że co ten człowiek biedny zawinił, ile on musiał przecierpieć, ile rodzina i tak dalej. Ale są też głosy, które mówią zupełnie co innego. Pewnie mu się należało, uczciwemu to by tego nie zrobili i tak dalej, i tak dalej. A ja powiem, nie, to są kompletne bzdury, co ci ludzie powiadają. Bo mój brat był uczciwy i nie zrobił nic złego. Jesteśmy rodziną ani jakąś, nie wiem, bandycką, ani mafijną, ani jakąś inną. Zwykłą, prostą rodziną. Ile takich w Polsce jest? Setki. I co z tego? Nam się to przetrafiło. I spójrzcie państwo, ile ludzi, naprawdę sporo ludzi myśli sobie w ten sposób. Należało się. Co się komu należało? Nawet najgorszemu bandycie należało się? Jak można mówić w ten sposób? A takie głosy są. Więc ja tu zgadzam się z panem, który mówi, że jest zwierzęcenie, który co się w tej Polsce wyprawia, co się dzieje. Ja też nie wiem, co się tutaj dzieje. To, co spotkało nas, co spotkało Krzysztofa, przechodzi absolutnie wszystkie normy ludzkiego zachowania, ludzkiej moralności, ludzkiego spojrzenia na życie. Ale tacy ludzie są wśród nas. Oni potrafili taki los zgotować. Mówiliśmy o hitlerowcach, o historii, o tym, o tamtym. Tak, to było okropne, ale to było paręnaście lat temu, parędziesiąt lat temu. Spójrzmy, co teraz się dzieje. Podobne rzeczy. To tak powinno to wyglądać? A gdzie tym wszystkim jest państwo? Ja mam ogromny zarzut do państwa. To, że państwo nie pomogło, a tak bardzo prosiliśmy, błagaliśmy, chodziliśmy, gdzie tylko mogliśmy, które tylko drzwi mogliśmy zapukać, pukaliśmy. I niestety, nikt nam nie pomógł. A przecież żyjemy w Polsce, państwie, gdzie jest gdzie są ustawy, są kodeksy, nakazy, zakazy i tak dalej. Gdzie my żyjemy? Nikt nam nie potrafił pomóc. Może nie nikt nie potrafił, nam nikt nie chciał pomóc. To jest różnica.
Ja bym chciał dodać, że ogrom cierpienia Krzysztofa przekłada się na ból i krzywdę rodziny Olewników. Bo kto z nas byłby w stanie przeżyć wewnętrznie taką informację, że ich dziecko było przykute przez 2 lata do ściany za nogę i za szyję na 1,5-metrowym łańcuchu, takim od krowy, jak to mówią sprawcy. Był bity, faszerowany jakimiś środkami psychotropowymi. Nie wiemy, co jadł, ale na pewno był głodny, bo sprawcy nie zawsze go pilnowali. Przebywał w piwnicy, nieogrzewanej piwnicy. Praktycznie on był tam skazany tylko, był sam z sobą. Sprawcy, z tego, co zeznają, oczywiście oni zawsze podnoszą tylko te elementy, które przemawiają na ich korzyść. Ale nawet mówiąc na swoją korzyść, ta prawda była tak tragiczna i tak straszna, że tego wprost nie można było przyjąć. Bo jak się może czuć człowiek, który jest sam z sobą? Powiedzmy, zamknijmy oczy i wejdźmy do pomieszczenia. A może inny przykład. W ciągu na tego dnia, ile nam się zdarzyło rzeczy? Wstaliśmy, byliśmy w sklepie, może robiliśmy małe sprzątanie, bawiliśmy się z dziećmi. I to był nasz dzień. Wypełniliśmy go tak, jak każdy z nas najlepiej umiał to zrobić, wykorzystać. A teraz zróbmy inaczej. Przeprowadźmy mały eksperyment. Wejdźmy na jeden dzień do ciemnego pomieszczenia. Nie miejmy świadomości, ile upłynęło czasu. I teraz odnieśmy 2 lata tej przebywaniu w ciemnicy tego chłopca. I tu wychodzi to zwierzęcenie tych ludzi. Ten brak sumienia, ta utrata poczucia wszelkich wartości. Jednocześnie taka dysproporcja między tym, że oni mają dom, jadą do tego domu, tam są dzieci, jest żona, są święta, a jednocześnie gdzieś tam jest człowiek, któremu ten człowiek odebrał wolność, uwięził go, bije go, głodzi. I to jest chyba w tej sprawie tak najbardziej bolesne i tak trudne do przyjęcia przez zwykłych ludzi, a to dopiero mówić przez rodziców czy przez siostry.
Album rodzinny, Płock, 2001 rok, Danusia. Krzyś, znałam wszystkie twoje tajemnice. Opowiadałeś o radościach i problemach. Nazywałeś wszystkie swoje myśli. Tylko mi nie powiedziałeś, że odejdziesz. A kto przypuszczał, że odejdzie i że będzie odchodził przez 2 lata, katowany i bity. Brakuje słów. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie chciałbym zadawać banalnych pytań.
Prosimy się przedstawić.
Oczywiście. Antoni z Podwrocławia.
Prosimy.
Halo.
Tak,
to znaczy,
tak.
Proszę ojca i szanowni goście, nie chciałbym rozdrapywać tak tragicznych ran. Chcę zadać, jeśli można, tylko jedno pytanie. Czy podczas, czy w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był minister Ziobro, czy wówczas państwo występowaliście i z jakim skutkiem? Czy występowaliście z prośbą o pomoc?
Prosimy, pan Włodzimierz, czy pani Danuta?
Tak, ja powiem, że oczywiście, że tak. I znaczy, to nie jest banalne pytanie, absolutnie. Tylko może powiem dla wiadomości, że my występowaliśmy i pukaliśmy do drzwi wszystkich ministrów od roku 2001. I do prokuratorów generalnych, i zastępców, i tak dalej, i tak dalej. Także między innymi również był pan minister Ziobro. Tylko tam była taka sytuacja, że naszą sprawę znał dość dobrze. Jego zastępca, pan Janusz Kaczmarek. I to właśnie on przejął jakby inicjatywę spotkań i nadzorowania sprawy ze strony ministerstwa. Dla nas to było o tyle dobre, ponieważ pan minister radził sobie bardzo dobrze z uprowadzeniami. Sam miał wcześniej jako prokurator do czynienia z tego typu sprawami. Doskonale znał materię tego problemu. Więc my mogliśmy z nim tak dość dobrze współpracować. I ja nie ukrywam, że dzięki właśnie niemu sprawę przeniesiono. On nam zawierzył, uwierzył. I tak jak poprzedni, którzy rządzili, nie wierzyli nam. Po prostu oni nam nie wierzyli, że Krzysztof się sam nie uprowadził. Oni wierzyli tym wszystkim przesłankom, które były ze strony policji, prokuratury, że prawda by wyglądała inaczej niż my mówiliśmy. Natomiast pan minister uwierzył nam i po jakimś czasie przeniósł śledztwo do Olsztyna i tam wiemy, że prokuratura jeszcze raz rozpoczęła jakby od pierwszego dnia analizę akt, co się wydarzyło i tak dalej. No i poczyniła ustalenia dla nas tragiczne, ale tak to wyglądało. Także byliśmy pana ministra Ziobro i tam też szukaliśmy pomocy.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja. Cóż za zbieg okoliczności, bardzo dziwne. Trzy połączenia i wszystkie gdzieś za głuchym sygnałem. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech z Warszawy.
Bardzo proszę.
Chciałbym gorąco pozdrowić rodzinę państwa Olewników. Słuchałem zarówno pierwszej części, jak i oczywiście teraz.
Kto telefonuje?
Chciałbym powiedzieć, że...
Halo?
Halo?
Kto telefonuje?
Wojciech z Warszawy.
Proszę bardzo.
Ja byłem już na antenie, nie?
Tak, tak, tak.
Aha. Także chciałbym powiedzieć, że pan mecenas jakiś czas temu powiedział coś takiego, że państwo nas zawiodło, państwo nie działa. No tak wszyscy wycieramy sobie usta słowem państwo i winimy to państwo, mityczne państwo, ale może jednak warto podawać nazwiska, daty. Poprzedni rząd działał, no wiemy jak długo, minister czy wiceministrowie, no chyba trudno oczekiwać, żeby oni osobiście załatwiali tam w Płocku, czy w Drobinie, czy nie wiem, gdzieś tam w powiecie, załatwiali te sprawy. A jakie są mechanizmy awansu w wymiarze sprawiedliwości, no to no, sporo z nas chyba wie. Jakie są te mechanizmy?
Panie Wojciechu, pozwólmy odpowiedzieć.
Tak. Oczywiście państwo to nie anonimowość, to nie instytucja anonimowa. Państwo to my tworzymy państwo, jesteśmy jako naród. Ale i oczywiście w imieniu państwa są te rządy sprawuje, rząd sprawują rządy. I natomiast zgodnie z prawami demokracji w wyborach są wybierani przedstawiciele nas wszystkich, a następnie tworzy się koalicje, tworzą się rządy. Tu my niczego nie ukrywamy. Sprawa uprowadzenia Krzysztofa jest prowadzona od roku 2001 do chwili obecnej. Mieliśmy tutaj bodajże za czasu został uprowadzony w tym czasie, kiedy już dochodziło do władzy SLD, kiedy to jest, mamy rok 2001, październik, i w tym czasie między innymi są odwoływani ministrowie, minister spraw wewnętrznych, pan Marek Biernacki, są odwoływani poszczególni policjanci z Komendy Głównej Policji. Tak ten czas jest dla wszystkich bliskich. I potem trwa koalicja. I właśnie ten czas był po prostu przez rodzinę Olewników wykorzystywany w taki sposób, jak oni potrafili. Zgłaszali się do każdej osoby, która mogła im w tej sprawie pomóc. Potem była następna koalicja, teraz mamy następną koalicję. I robimy to samo.
Chcę dołożyć jeszcze jedno słowo. Tutaj padło takie, że pan minister nie będzie zajmował się sprawami albo, nie wiem, powiatu płockiego, czy Drobina, czy tego typu rzeczy. Oczywiście, że nie, ale ja uważam, że uprowadzeniem kogokolwiek nie powinien zajmować się prokurator rejonowy, który nie miał pojęcia. W ogóle dla niego to było niezrozumiałe. Nie miał w ogóle żadnego doświadczenia w tego typu sprawach. Więc dla mnie samo spotkanie z ministrem, kiedy widziałam, kto prowadzi tą sprawę, kiedy sprawa była tak bardzo dla mnie bliska i tak bardzo chciałam pomóc Krzysztofowi, ja powiem szczerze, ja bym chciała, żeby minister właśnie wszedł w szeregi prokuratorów i zrobił to dla mnie i mojego brata odzyskał. Nieważne, czy by on się schylił i ukląkł na kolana w Drobinie, ale by tę sprawę załatwił. To jest człowiek, który jest wybierany nieważne, jak on piastuje stanowisko. Jeżeli ja idę do kogoś po pomoc, bo widzę, że sobie nie radzi prokurator rejonowy, który nie ma pojęcia o tym, który zadaje mi tak banalne i śmieszne pytania do mnie, kiedy ja widzę, że pod tekstem jego jest to, że on mnie widzi jako pomocniczkę uprowadzenia mojego brata, to gdzie mam ruszyć? Kogo ja mam prosić o pomoc? Idę do ministra, idę do prokuratora generalnego, idę do prokuratury okręgowej i tam proszę o pomoc fachową, proszę o jakieś wzmocnienie sił i tak dalej. Myślę, że to każda osoba by, tak ja sobie to wyobrażam, każda osoba by szukała w tym momencie pomocy gdziekolwiek, nawet, nie wiem, i u prezydenta, gdyby taka możliwość była, również bym poszła i bym również prosiła go to, żeby pomógł mi odzyskać mojego brata.
Pani Ewo, Panie Włodzimierzu, Pani Danuto, Panie Mecenasie, nie osądzając Pana Wojciecha w tym momencie, ale ten głos, który zabrzmiał na antenie, wypowiedziany przez niego w naszych rozmowach, czyż on nie przypomina tych wszystkich głosów, gdy właśnie czepiających się, broniących się, użycie słowa państwo i ktoś się przyczepia do słowa państwo, że użyliśmy słowa państwo, a jak gdyby cała tragedia gdzieś była obok i teraz ty, który jesteś, no nie powiem poszkodowany, który jesteś ofiarą wielkiej zbrodni, bo ta zbrodnia dotknęła Krzysztofa, ale całą jego rodzinę, masz się tłumaczyć, jakim prawem używasz słowa państwo. To jest, nie mówię o panu Wojciechu w tym momencie, tylko o tych wszystkich, którzy w taki sposób podchodzą do rzeczy, że to jest jawna perfidia, jakaś taka złośliwość i szukanie dziury w całym. Nie wiem, czy pan mecenas się ze mną zgodzi.
Oczywiście, że tak. Dlatego też, jeżeli po prostu postawmy sobie pytanie, czy krzywda, ból, ona może mieć jakiekolwiek znaczenie w odniesieniu do partyjności? Czy sprawiedliwość jest partyjnością? Czy kwestią polityczną? Na pewno nie. Sprawiedliwość jest wartością bliską każdemu człowiekowi, potrzebną jak tlen, dla poczucia również swojej wartości. Dlatego też my patrzymy na poszczególnych ministrów, na poszczególny, na aparat organów ścigania wymiaru sprawiedliwości według jednakowych kryteriów. My oczekujemy jako pokrzywdzeni wsparcia naszych działań. My to rolą państwa właśnie jest ściganie przestępstw ściganych z urzędu. Sprawa uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa jest przestępstwem ściganym z urzędu, czyli to jest powinnością państwa, a nie pokrzywdzonych.
A ja powiem jeszcze jedno słowo. Czy jest coś ważniejszego niż wartość życia? Myślę, że chyba nie można porównać żadnej innej zbrodni do właśnie pozbawienia wolności, a później do zabójstwa. Więc o co my walczymy? Gdzie jest państwo? Chyba właśnie o te wartości powinno walczyć państwo. I ja tutaj mówię z całą świadomością, nie poszczególni ministrowie i tak dalej, bo oni się zmieniają. Są dłużej, krócej, różnie, ale oni mijają. Natomiast to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWiA, jak również inne, powinny dbać o to, żeby każdy człowiek, każdy obywatel czuł się bezpiecznie. I powinny walczyć o to, aby życie było najważniejszą wartością. Co się stało u nas, w naszej sytuacji? Nikt nawet o tym nie pomyślał. Przecież ważniejsze są inne wydarzenia, takie, które się działy na przestrzeni naszych 7 lat, naszej tragedii. Sprawa Orlenu, jakieś zaburzenia polityczne, wielkie halo. Co to jest w porównaniu do tego, że człowiek tam czekał na pomoc i o czym my w ogóle mówimy? Co może być ważniejszego? I gdzie było państwo? Gdzie byli ministrowie? Gdzie były poszczególne rządy, żeby się tym zająć? Nie, każdy wolał szukać większej sensacji i dla tych poszczególnych rządzących partii było ważniejsze takie właśnie afery typu Orlen, Pern, to, tamto, wamto, a nie sprawa życia. Co mamy ważniejsze w tym momencie? Co dla Polski jest ważniejsze?
Chciałbym podkreślić, że jest bardzo wiele krzywdy. Wiele osób jest doświadczanych przestępstwem, działaniem zorganizowanej grup przestępczych, świata mafijnego. Natomiast sprawa Krzysztofa, dzięki Bogu, przebiła się do świadomości. Przebiła się, ona już nie może być wiedzą tajemną. Ona przebiła się do nas Polaków. Przebiła się do naszej wyobraźni. Natomiast proszę, zresztą to nawet nie jest kwestia wiary, ale naszego doświadczenia, że jest bardzo wiele krzywdy. Bardzo wiele osób jest ofiarami przestępstw. I te osoby pozostawia się samym sobie. Dlatego też te osoby też muszą liczyć na państwo. To już nie jest kwestia zaradności rodziny Olewników, ich determinacji, ale również właśnie to, żeby państwo szukało tych osób i starało się pomóc. Żeby podczas procesów sądowych również pokrzywdzeni mogli korzystać z dobrodziejstw tego, że państwo o nich dba, a nie to, że oskarżeni są czasami traktowani lepiej niż pokrzywdzeni.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca, jak i państwa Olewników. Składam najserdeczniejsze słowa współczucia. Ja z panem mecenasem Wilkiem chyba rok temu, jak była audycja w tym samej sprawie, rozmawiałem już na antenie i ciekaw jestem, czy pan pamięta. Ja wtedy poruszyłem sprawę, jakby naświetliłem, bo dzisiaj też brakowało mi naświetlenia dla osób, które nie wiedziały, o co chodzi. I tu, nie wiem, pan Włodzimierz może się odniesie do mojego głosu później. Chodzi o to, że przecież pana, z tego co mi wiadomo, szantażowano, powiedzmy, czynniki związane z SLD w tak zwanym tym, powiedzmy, układzie płockim i mazowieckim SLD i tego układu mafijnego, przecież z pana chciano uczynić słupa tak zwanego, co się nazywa w gospodarce. Chodziło o przejęcie służewieckich zakładów mięsnych, które upadły w 2001 roku i chciano pana zmusić, żeby pan za przysłowiową złotówkę, tam chodziło o 600 tysięcy złotych, pan kupił to i był, i że tak powiem, formalizował jako osoba fizyczna, jako pan Włodzimierz Olewnik, natomiast te, że tak powiem, lody miało kręcić SLD na zapleczu. I tu chciałbym zwrócić uwagę, bo dzisiaj nie padły nazwiska, ale chciałbym zwrócić uwagę na takie osoby jak baron mazowiecki, płocki, pan Andrzej Piłat. Przecież to jest jedna z osób, które jest, są szarą eminencją tego układu. Były minister w rządzie Cimoszewicza 94-97 i do dzisiaj licząca się osoba i w Płocku, i jeśli chodzi o kręgi orlenowskie, i całe Mazowsze i Płock. Później tam sprawa byłego ministra sprawiedliwości Kalisza, który prawdopodobnie pewne rzeczy pod dywan zamiatał. Chodzi o inne osoby. I tutaj warto by było powiedzieć, bo przecież ten cały układ płocki, to on do dzisiaj działa i pan Olewnik jest jednym z bardzo tragicznych, powiedzmy, ofiar, rodzina państwa, ale tu chciałbym powiedzieć, że przecież sprawa pana Krzysztofa dopiero wyszła na jaw do opinii publicznej po śmierci, rzekomej samobójstwie jednego z tych złoczyńców, tych, którzy byli właściwie tylko mieczem, a nie ręką tego całej mafijnej przestępczości, bo natomiast ja jestem w 100% przekonany, że rzeczywiści złoczyńcy i ci, którzy ten układ mazowiecki, mafijny można nazwać, bo to są połączenie systemu kryminalnego z systemem rządowym na szczeblach czy województwa, czy powiatu i on nadal istnieje i dlatego trzeba to jasno powiedzieć, a druga sprawa jest, że ten układ, o którym właśnie ofiarą stał się pan Krzysztof, to on nadal istnieje i podobna sprawa była, pan mecenas Wilk chyba się orientuje, ta tajemnicza śmierć pana Marka Karpa, szefa Instytutu Spraw Wschodnich, którego zamieszano w sprawę Mirosława Ciełuszeckiego i spółki Farm Agro, która też się nie podobała również SLD i innym czynnikom i chciano zniszczyć, a pan Marek Karp jako naukowiec został zmiażdżony dwoma tirami i też do dzisiaj jest sprawa niewyjaśniona. On zginął w 2004 roku i to jest podobny scenariusz. Tu chciano zniszczyć przedsiębiorcę, którego doradcą był pan Marek Karp i współudziałowcem i do dzisiaj ten pan nie może, że tak powiem, w tych trybach sprawiedliwości uzyskać sprawiedliwości i to jest bardzo przykre, ale tu chciałbym jeszcze raz podkreślić, bo pani Danuta powiedziała o panu ministrze z PiS-u. Chodziło, żeby dokładnie powiedzieć, że pan Janusz Kaczmarek zajął się głównie tą sprawą, nie natomiast pan Ziobro, bo pan Janusz Kaczmarek jako prokurator krajowy jeszcze w Gdańsku specjalizował się i napisał zresztą bardzo jedną z nielicznych książek w języku polskim o mafii przestępczej, jeśli chodzi specjalizując się w porwaniach i w okupach i on spowodował przeniesienie sprawy od z Mazowsza do Olsztyna, gdzie niezależni prokuratorzy wreszcie sprawa nabrała toku. Tylko ja do dzisiaj nie rozumiem, jaka tajemnica państwa obowiązuje. No przecież to jest skandaliczne, że nie można ujawniać nazwisk czy dokumentów, które służyły mafijnym działaniom i to w tak zwanym państwie prawa. No dla mnie jest skandalem, że według mnie, panie mecenasie Wilki i pana współpracownik, pan Bagiński chyba, czy w tej chwili nazwisko wyleciało mi z głowy, przepraszam, powinniście
Bogdan już Borkowski.
Według mnie wejść. Droga polska jest niewyczerpana, ale na arenę międzynarodową, dlatego że ten przypadek pana świętej pamięci, pana Krzysztofa Olewnika jest jawnym przypadkiem działań mafijnych i we Włoszech czy w Niemczech tą sprawę załatwia się na szczeblu tak wysokim, że ja się dziwię, tylko ten kartofel w cudzysłowie dla kręgów rządowych, obojętnie z jakiej partii, jest tak gorący, bo podejrzewam, że cały układ SLD-owsko-mafijny jest tak jak kiedyś układ wiedeński czy inne układy, czy sprawa
sąd szwajcarski. Przecież to są ci sami ludzie, tylko właśnie na szczeblu płockim to pan Andrzej Piłat i inni. Panowie zresztą wiecie i ja uważam, że powinniście te nazwiska rzeczywiście powiedzieć osoby, które wtedy sprawowały rzeczywistą władzę, bo one praktycznie również życiem gospodarczym na terenie Mazowsza, Płockiego i również tam, gdzie pan Włodzimierz Olewnik ma swój zakład, one rejwodziły i nadal są właściwie te, ta mafia na skali powiatu, ona nadal nie zmieniła się od czasów PRL-u. Także serdecznie pozdrawiam, proszę wziąć moje uwagi pod uwagę i zwłaszcza chciałbym posłuchać, co pan Włodzimierz Olewnik mówi o moich przypuszczeniach dotyczących Służewca i tak dalej. Szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy panie Marku, szczęść Boże.
Dziękuję panie Marku, ja tylko mogę powiedzieć brawo. No, brawo, jeszcze raz brawo i bez większego komentarza. Pan powiedział wszystko. To ja tyle.
Jeśli to też panie Marku, dziękuję i pamiętam naszą rozmowę. Jest pan świetnie zorientowany w tych sprawach polskich i w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa, jak i innych. Chciałbym się odnieść tylko do jednego aspektu pana pytania, jeśli chodzi o materiały operacyjne. My zrobimy absolutnie wszystko z panem mecenasem i oczywiście z rodziną, aby te dokumenty zostały odtajnione na potrzeby śledztwa, ponieważ chcielibyśmy, aby nie tylko my, ale również i sąd, i być może inne osoby zapoznały się z pracą organów ścigania. Wnioski nasuną się same.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Helena z Warszawy. Chciałabym nawiązać do wypowiedzi pana, który mówił o państwie, które my wybieramy. Tak w skrócie mówię. W czteroletnich wyborach. Otóż wydaje mi się, że w tych wszystkich rozmowach na temat państwa i jej roli, między innymi w utrwalaniu praworządności, jest tutaj pewne, że tak powiem, załamanie w tych wypowiedziach państwa w studio i tego pana. Mianowicie od 1989 roku myśmy praktycznie nie stworzyli państwa. Tu się pojawiają grupy rządzące co 4 lata, na które ludzie głosują, nie wiedząc nawet, bo w tej chwili na przykład niektórzy zupełnie nie wiedzą, co robił pan Tusk w latach wczesnych 90., w jaki sposób powstała Unia Wolności, z czego się składała, kim był w tej Kongresie Liberalno-Demokratycznym pan Tusk. Tego nikt nie wie, ale głosuje. Ale głosuje. W związku z tym, przy takiej świadomości społecznej i takim jakimś, nie wiem, czy to zła wola, czy to ktoś specjalnie tak kręci Polską, bo ja niewykluczone, że tak jest. My nie stworzyliśmy państwa. Dlatego, że państwo to nie jest Sejm, Senat i grupa wybranych kolegów ministrów w danego układu politycznego. Państwo to jest cały system, który powinien być utworzony i który powinno się w jakiejś ustawie, która nie byłaby kryminogenna, tak jak profesor Bałandynowicz powiedział, że ustalamy kryminogenne prawa w Sejmie i to jest fakt.
Pani Heleno, ja myślę, że też będzie jeszcze kiedyś okazja oddzielnej audycji poświęconej właśnie państwu. Czym jest państwo? W tym momencie ja słyszę, że pani jest też dobrze zorientowana i mogłaby tutaj wiele przykładów mówić, ale w dniu dzisiejszym...
Chciałam tylko jedną rzecz dodać.
Bardzo proszę.
Na zakończenie. Mianowicie, tu nie mówmy, że państwo czegoś nie zrobiło, bo państwa nie ma. Są kliki, które po sobie następują. Tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Szczęść Boże wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy zostali tak strasznie pokrzywdzeni.
Zapłać, Bóg zapłać.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Rozmawiam z Radiem Maria, wyłączyłam.
Tak, jest też
telefon.
Na antenie.
Znaczy bardzo. Nie telefon, tylko radio. Biorne. Czy mogę powiedzieć dwa słowa?
Bardzo proszę.
Powiem,
proszę,
że audycja się kończy. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie, pozdrawiam. Jestem podobną ofiarą jak Państwo, sama wychowywałam dwoje dzieci. Ukradli nam wszystko. I chcę powiedzieć, że sprawa się dzieje aktualnie od listopada 2006 roku. I chcę powiedzieć, że urzędy dzielnicowe współpracują z prokuratorem i z sądem. My naprawdę nie mamy państwa, zgadzam się z panią. Jestem dzisiaj 60-paroletnią kobietą, ale jestem dzieckiem wroga ludu i ustroju. I powiem tak, że ci, którzy niszczyli moich rodziców, ojciec był AK-owcem i prywatną inicjatywą. Moja mama miała 49 lat, umarła, bo przychodzili, cieli kanapy i z lekarzem przyjeżdżali, bo bali się, żeby nie umarła podczas rewizji. To samo zrobili ze mną. Ja odeszłam z instytucji, z którą współpracował pan Starak, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. I z dwóch lokali pięknych, orbisowskich, zapłacił 10 milionów za cały sprzęt i wyposażenie. W 90 roku, gdzie nic nie było na rynku, zamiast sprzedać to pracownikom, on to wszystko wziął. Nowe ekspresy szły za stare. Musiałam odejść z tej instytucji, bo nie chciałam ze złodziejami mieć wspólnego. Prywatną firmę założyłam. Jestem ekonomistą i technologiem żywienia, znam dobrze język niemiecki. Także byłam dobrze przygotowanym pracownikiem tam, gdzie pracowałam. Zniszczyli mnie tutaj w dwóch urzędach. Wnuki łobuzów, którzy niszczyli moich rodziców. I dziękuję Państwu bardzo, bo ja też walczę z nimi, ale robię to solo. I widzę, że człowiek sam to w ogóle jest naprawdę pyłkiem do zmuchnięcia. Oni sobie z tego nic nie robią. Ale biorę wszystkie pisma i sprawa moja oprze się o Strasburg, bo już trwa 2 lata będzie w listopadzie. Jeśli to się nie zakończy na początku roku, sprawę przekazuję do Strasburga i powiadomię wszystkie fundacje praw człowieka, a tutaj w Polsce zakończę, przyrzekłam sobie to, do stycznia, do 2009 roku. Trzeci rok się zacznie i skończę. I teraz to na tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie, przytrzymam kciuki, ale jeszcze, uważam, jeszcze że Pan Bóg pytanie. Nam pomoże jakiś porządek zrobić, aby się ludzie obudzili, bo teraz ci, co rządzą, Lewandowski, proszę Państwa, fałszował dokumenty, umorzona sprawa. Pan Bielecki jako jedyny z demologów zgodził się pójść do Banku Rozwoju, bo znał wszystkie tajemnice polskie. Czech odmówił i Węgiel odmówił. Nie odmówił pan Bielecki i pani Bronkiewicz-Walski. Takich mamy, ci nami rządzą. Złodzieje. Bardzo przepraszam, nie powinnam tego mówić w tym radio, ale po prostu brak mi wyobraźni. Nie mam słów, którymi by ich określiła, bo słownik polski jest za ubogi. Jeszcze raz szczęść Boże i Państwa serdecznie pozdrawiam. Chylę kark. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, szczęść czy Boże. Pani chce pozostać anonimową osobą, czy...
Nie, Hanna z Warszawy.
Hanna z Warszawy.
Tak, Hanna z Warszawy.
Dziękuję.
Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz szczęść Boże.
Również dziękuję Pani Hanno. Proszę się nie obawiać, jeżeli mówimy o prawdzie, to ta antena i ten głos jest ku temu. A że czasem używamy różnych słów, różnych określeń, czasem brak nam słów, to już zupełnie inna rzeczywistość. Drodzy Państwo, rzeczywiście o tej sprawie i na kanwie tej rzeczywistości, której dotykamy, a mianowicie sprawa porwania i zamordowania, niektórzy mówią zabójstwa, ale należałoby chyba powiedzieć powolnego, dwuletniego uśmiercania człowieka i próby już przez 7 lat uśmiercenia całej rodziny, dręczenia i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, nie jest trudzona walka rodziny Olewników o prawdę w sprawie porwania i zamordowania syna i brata. Moglibyśmy długo mówić, nasze rozmowy dobiegają końca. Prosimy ostatnie słowa podsumowania, przesłania, ale to jest sprawa, której nie można podsumować, bo dzisiaj jeszcze wieczorem jutro rano, przez najbliższe tygodnie, dni, lata, dopóki prawda nie wyjdzie na jaw, nie zabłyśnie światłem, to nie przestanie istnieć. Pani Ewa Olewnik, która jeszcze w czasie naszego spotkania nie mogła zabrać głosu. Prosimy.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, pomimo, że za miesiąc będzie 7 lat już, walczymy o tą prawdę, ale nasza rodzina tak ma zakodowane czekanie na telefon od Krzysia i nie wiem, czy to jest nam łatwiej żyć z tym. Nie mogę mówić po prostu. Bardzo dziękuję Państwu.
Pan Włodzimierz?
Ja. Bóg zapłać wszystkim, którzy mogli się połączyć tutaj z nami w tym studio i łączą się z nami. I szczególnie tutaj takie Bóg zapłać Panu Markowi, który wręczył mnie tak w takich ostrych słowach, formułował zdania prawdy. Ja jeszcze raz chcę podziękować ludziom dobrej woli, którzy chcą tą prawdę znać. Prawda, która musi być wyjaśniona dla, dosłownie trzeba powiedzieć, pokoleń. Dla pokoleń potrzebna, żeby takie coś jak nasz przypadek się nigdy nie powtórzył. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Danuta?
Ja również chcę podziękować za taką możliwość podzielenia się naszą tragedią, bo jednak dzielenie się tym, co nas spotkało, to w jakiś sposób oddawanie trochę tego bólu. Chociaż tego bólu jest tak dużo, że nie wiem, czy kiedykolwiek przestanie to boleć. To, co się wydarzyło 7 lat temu, to jest nie do opisania. To, co przeżywał Krzysztof, to, co on czuł, jak każdego dnia czekał na to, aby go uwolniono. Ja pamiętam dokładnie ton głosu, jakim mówił przez telefon. Pamiętam chwilę załamania, pamiętam chwilę, kiedy rzuciliśmy okup, kiedy o tym mu powiedziano, widziałam i słyszałam wtedy, jaką miał nadzieję, że to już koniec. Ale też słyszałam kompletne poddanie się wtedy, kiedy powiedział mi, że oni go nie uwolnią przez 2 lata, na kolejny, kiedy to był ostatni telefon od Krzysztofa. On wtedy wiedział, że to już koniec. I dlatego właśnie podaruję, nie poddam się. Zrobię wszystko, aby osoby, które za tym wszystkim stały i do tej pory stoją, poniosły odpowiedzialność. Bo ja tego nie zapomnę. Nie zapomnę w życiu tego, co on musiał przejść. Dziękuję wszystkim.
Wielki Bóg zapłać. Radio Maryja, Telewizji Trwam. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy rodzinie Olewników, ale również ich pełnomocnikom okazują wyrazy poparcia i wsparcia. My ze swej strony, my jesteśmy w tę sprawę zaangażowani nie jak pełnomocnicy, adwokaci, którzy czasami zmieniają zdanie w zależności, po której stronie stoją. My jesteśmy z tą sprawą życi po prostu tak autentycznie i czujemy ten ból i czujemy tak, jakby ta sprawa dotyczyła nas bezpośrednio. Stąd też i po naszej stronie tak olbrzymia determinacja, aby skorzystać ze wszystkich możliwych środków prawnych, aby osoby, które w tej sprawie popełniły przestępstwo, poniosły odpowiedzialność karną, jeśli nie będzie możliwe, to odpowiedzialność moralną, i aby prawda, która jest wartością, ujrzała światło dzienne. Bóg zapłać.
Dziękuję również Państwu. Naszymi gośćmi byli Państwo Olewnikowie, Ewa i Włodzimierz, rodzice świętej pamięci Krzysztofa. Była razem z nami Danuta Olewnik-Cieplińska, siostra Krzysztofa. Była również z nami Nadia, która teraz smacznie śpi. Był również z nami pełnomocnik prawny rodziny Olewników, pan mecenas Ireneusz Wilk. Mówiliśmy w czasie trwania naszej audycji o Fundacji na rzecz pomocy ofiarom porwań imienia Krzysztofa Olewnika. Taka fundacja działa, tak jak czytaliśmy motto, list pana Włodzimierza Olewnika zamieszczony na pierwszej stronie fundacji. Jest ona wezwaniem i zaproszeniem tych wszystkich, którzy mogą dopomóc i którzy są w podobnej sytuacji, aby budować coś, co jest solidarnością dobra na rzecz prawdy, sprawiedliwości. Adres internetowy fundacji www.olewnikfundacja.pl, olewnikfundacja.pl, olewnik fundacja pisane łącznie, bez kropki pomiędzy. Jeszcze raz Państwu dziękuję. No, wieczny odpoczynek potrzebny, ale tak jak widzimy, Krzysztof żyje pośród nas, jest on obecny, jest ten album rodzinny, za który bardzo gorąco dziękuję. Każda strona jest przepełniona tym, co rodzinne. Pomimo tragedii jest i uśmiech Krzysztofa, jest i to, gdy był młodym człowiekiem, gdy był dorastającym, gdy był człowiekiem pełnym życia, pełnym nadziei. Jest i, można powiedzieć, i Nadia, jest i Mikołaj, jest i Michał, tak? Miłosz? Miłosz. Jeszcze raz dziękuję Państwu.